Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Adama Sawickiego, wikariusza parafii katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
Sława o wieki.
Ojcze, cieszymy się, że możemy dzisiaj z wami porozmawiać, a jesteście dzisiaj nieprzypadkowo w naszym studiu, bo za sprawą zbliżającego się pobytu relikwii świętego Łukasza, arcybiskupa Symferopola, który to znany jest wśród naszych wiernych jako lekarz, jako ten, do którego wznosimy modlitwy w trudnych chwilach. Ojcze, wy z ramienia diecezji białostocko-gdańskiej będziecie koordynować pobyt relikwii na ziemi białostockiej. I pierwsze pytanie przede wszystkim wynika z tego, w jaki sposób powstała idea przyjazdu relikwii świętego Łukasza Wojnojasienickiego do Polski. Kto był inicjatorem tego przedsięwzięcia oraz jak wyglądały przygotowania do tego wydarzenia?
Tak naprawdę to trudno to mówić o wielkich przygotowaniach, dlatego że idea przyjazdu relikwii świętego Łukasza, wyznawcy, do Polski urodziła się na Grabarce w dniu Przemienienia Pańskiego. W tamtym momencie był tam jeden z duchownych z Rosji, z kraju Kałmuków, ojciec Konstantyn Niecwietajew, i on zaproponował władyce, że te relikwie mogłyby przyjechać do Polski, jeżeli też zgodzi się na to biskup Justynian, który jest biskupem elisteńskim i kałmuckim. Wadyka wyraził życzenie, że chciałby, by te relikwie znalazły się w Polsce, przede wszystkim ze względu na to, że do parafii Supraśl należy kaplica w Łaźniach, która to kaplica jest pod wezwaniem świętego Łukasza Wojnojasienickiego, biskupa chirurga. A później to już, można powiedzieć, ruszyło z prądem rzeki. I akurat tak się zdarzyło, że koordynacja pobytu relikwii na ziemi białostockiej w naszej diecezji została powierzona mnie.
O harmonogramie i szczegółach jeszcze będziemy rozmawiać, ale wspomnieliście o tym, że niedaleko Białegostoku, nieopodal Supraśla, znajduje się kaplica poświęcona właśnie świętemu arcybiskupowi Łukaszowi, arcybiskupowi krymskiemu. Ja chciałem zapytać, bo to świadczy o tym, że wierni naszej cerkwi, ale i nie tylko, w taki bardzo szczególny sposób otoczyli kultem właśnie tego świętego hierarchę. I tutaj rodzi się pytanie, skąd wynika taki wielki, ogromny kult oraz, może to nie do końca doskonałe słowo, ale taka popularność właśnie tego świętego tutaj na ziemiach naszych, białostockich, w Polsce, no i nie tylko.
No cóż, może zanim odpowiem na to pytanie, może jeszcze kilka słów o samej Kałmucji jako takiej, bo tak naprawdę podejrzewam, w Polsce nie bardzo wiemy, gdzie jest Kałmucja i kto tam mieszka. Otóż okazuje się, że kraj Kałmuków, kraj związkowy Rosji, to południowe, wschodnie krańce tegoż państwa. Na mapie można by ją przedstawić nieco wyżej nad Gruzją, na północ od Gruzji, między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. I tak naprawdę prawosławnych jest tam dość sporo. Co dziwne, dlatego że rdzenni mieszkańcy Kałmucji to ludy koczownicze, które przybyły na ten teren z okolic dzisiejszej Mongolii. I dominującym wyznaniem, które tradycyjnym wyznaniem Kałmuków, jest buddyzm tybetański. A diecezja jego ekscelencji Justyniana, arcybiskupa elisteńskiego i kałmuckiego, została powołana dopiero w 1995 roku. Z tym, że ta diecezja ma już dzisiaj 20, obejmuje dzisiaj 20 parafii. I prawosławie jest, można powiedzieć, na tym terenie drugim dominującym wyznaniem. Co zaś się tyczy popularności, jeśli tak to można określić, świętego Łukasza na terenie Polski, to bym powiedział, że ta popularność jest dość słabo jednak rozwinięta. Bo podejrzewam, że poza kaplicą w Łaźniach chyba nie mamy innej świątyni na naszym, w Polsce, innej świątyni w Polsce, która by miała takiego patrona. Dużo bardziej ten kult jest rozwinięty w Grecji. Tam naprawdę bardzo wiele osób wierzy i doznaje cudów uzdrowienia za wstawiennictwem modlitwy świętego Łukasza. Więc wydaje mi się, że bardzo dobrze się stało, że te relikwie przyjeżdżają do Polski. A tym bardziej, że można się doszukać w pewnym sensie pochodzenia, w pochodzeniu biskupa Łukasza polskich korzeni. Otóż ród Wojno-Jesienieckich to prastary, szlachecki, polski ród. W XVI wieku ten ród nawet miał własny herb, herb trąby. No niestety z biegiem lat ród ubożał i kiedy już święty Łukasz przyszedł na świat, z dawnej świetności rodu niestety praktycznie nic nie zostało. Jego ojciec był urzędnikiem państwowym, więc nie bardzo miał się jak szczycić swoim szlachectwem. Później sam święty Łukasz również tego faktu nie podejmował wysoko, gdyż przyszło mu się żyć w bardzo trudnych czasach, kiedy to nowa demokracja, jeśli tak to można powiedzieć, władza bolszewicka, a raczej tępiła pochodzenie szlacheckie.
No właśnie. I tutaj nasuwa się takie kolejne pytanie, bo wiemy, że święty hierarcha podczas swego życia piastował, no właściwie wykonywał zawód lekarza, a mówiąc precyzyjnie chirurga. I bazując na tym, co powiedzieliście, że te władze może nie były do końca przychylne.
One były wręcz przeciwne.
Wręcz przeciwne, no właśnie. To tym bardziej, w jaki sposób można było w tak trudnych czasach i jak udało się to świętemu Łukaszowi połączyć, a więc posługę duszpasterską z wykonywaniem tak elitarnego zawodu, jakim jest lekarz. A dodam do tego, że święty Łukasz, arcybiskup krymski, pełnił również funkcję administracyjną ordynatora. Jak postrzegały to wówczas władze państwowe oraz z jakim odbiorem spotykał się wśród społeczności jako lekarz i jako duchowny?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wydaje mi się, że powinniśmy nieco bardziej zgłębić życiorys świętego Łukasza. Być może również jego popularność wynika z tego, że jest to święty naszych czasów. Co prawda, święty Łukasz urodził się jeszcze w poprzednim stuleciu, bo 27 kwietnia 1877 roku był trzecim dzieckiem w rodzinie Wojno-Jesienieckich, a na chrzcie dano mu imię Walenty. Przyszedł na świat w Kerczu, to jest na terytorium Krymu. I tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na młodość Walentego, to nic nie przypowiadało tego, że zostanie kiedyś duchownym i przyjmie sakrę biskupią. W pewnym momencie swojego życia poczuł, że chce zostać lekarzem. Wstąpił w związku z tym na uniwersytet w Kijowie, na wydział medyczny, który to wydział po 8 latach ukończył z dyplomem lekarskim, wręcz z wyróżnieniem. Później następuje, no tak to nazwijmy, ciekawy okres w jego życiu, gdyż jako młody lekarz w 1905 roku wyjeżdża na front wojny rosyjsko-japońskiej. Ta pierwsza praktyka właśnie podczas wojny rosyjsko-japońskiej spowodowała, że zapoznał się tam z pewną kobietą, Anną Łańską, która następnie została jego żoną. Związek chyba trzeba powiedzieć był bardzo udany, dlatego że między innymi dlatego, że z tego związku urodziła się czwórka dzieci, trzech synów i córka. Niestety nie dane było temu związkowi trwać długo, a zaledwie 14 lat gdyż żona Walentego Anna zachorowała na gruźlicę, a w tamtym czasie ta choroba niestety kończyła się śmiercią. I w 1919 roku Anna zmarła, osieracając rodzinę. Ta sytuacja chyba była najbardziej brzemienna w skutkach, dlatego że do tej pory za dużo nie można było mówić o duchowości, o religijności przyszłego świętego. Raczej więcej trzeba byłoby mówić tutaj o jego medycznych sukcesach, a dopiero właśnie po śmierci żony następuje zwrot ku religii. Zanim jeszcze żona odeszła z tego świata, zostało wydane drukiem znieczulenie przewodowe, praca doktorska Walentego Wojno-Jesienieckiego, która to praca była wręcz nowatorska i ona zyskała mu wielki prestiż. Uznano go w świecie medycznym za wielkiego fachowca. Mało tego, nawet Uniwersytet Warszawski przyznał mu premię za tą pracę w wysokości 900 rubli w złocie. Niestety ta premia nigdy nie została odebrana. Można powiedzieć, że ta praca przyczyniła się do powstania i rozwoju tej dziedziny medycyny, którą dzisiaj nazywamy anestezjologią. I wracając teraz do sedna pytania na temat tego, jak można było połączyć medycynę ze służbą duszpasterską. Więc po śmierci żony następuje zwrot Walentego ku religii. 2 lata później przyjmuje on święcenia kapłańskie. Kolejne 2 lata później przyjmuje postrzyżyny mnisze. Nadają mu imię świętego apostoła Łukasz. Uzasadniając wybór tego imienia, biskup stwierdził, że na początku chciał go postrzyc na mnicha z imieniem Panteleimon, lekarz właśnie. Ale doszedł do wniosku, że ta wiedza medyczna, którą posiada Walenty, raczej nadaje się ku temu, by nadać mu imię świętego Łukasza, który zgodnie z tradycją prawosławną również był apostołem lekarzem. A czasy zaczynały być trudne, bo to jest 23 rok, czyli po rewolucji październikowej w Rosji komunizm dochodzi do władzy, a wraz z nim nagonka na duchowieństwo, nagonka na prawosławnych, wiernych, no i niestety bardzo często zsyłki na Sybir. Tylko za to, że ktoś okazał się wierzącym.
To, co powiedzieliście, na pewno jest bardzo poruszające. Ja przypomnę tylko, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Adama Sawickiego, wikariusza prawosławnej parafii katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku i rozmawiamy o planowanym pobycie relikwii świętego Łukasza Wojno-Jasienieckiego, wyznawcy arcybiskupa Symferopola. Ojcze, wracając jeszcze do poprzedniego pytania, chciałbym was zapytać, czy możemy zatem świętego Łukasza, arcybiskupa Wojno-Jasienieckiego, nazwać orędownikiem lekarzy, czy byłoby to taką troszkę z naszej strony nadinterpretacją, bo wierni często w taki sposób, w swojej takiej tradycji lokalnej, często tak świętego określają jako orędownika, jako patrona lekarzy. Wy wspomnieliście, że takim patronem w cerkwi prawosławnej jest na pewno święty Panteleimon. Wcześniej jeszcze mówimy o apostole Łukaszu. Czy do tego gremium moglibyśmy zaliczać arcybiskupa Łukasza, arcybiskupa Symferopola?
Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Przede wszystkim dlatego, że do jego imienia na stałe przyłączył się epitet biskup chirurg, czyli połączenie niejako służby Bogu ze służbą człowiekowi. Drugą rzeczą, która by przemawiała za tym, że może być on patronem lekarzy, może nawet powiedzmy, że całego świata medycznego, to jest to, że praktyką lekarską on przez cały czas łączył z praktyką duchownego. Na salach operacyjnych, w tych oddziałach, w tych szpitalach, gdzie był bardzo często ordynatorem, zawsze wisiała ikona, przed którą paliła się lampada. Zanim święty Łukasz przystąpił do operacji, zawsze modlił się i nim dokonał pierwszego cięcia skalpelem, jodyną kreślił znak krzyża na tym miejscu, które miało być operowane. To bardzo przeszkadzało władzy państwowej. Bardzo często spadały w związku z tym na świętego Łukasza represje. No tu trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę aż 11 lat spędził na zesłaniu. 3 razy władza ludu zesłała go na północ w bardzo niegościnne rejony Rosji Radzieckiej. Przez 3 miesiące przebywał nawet poza kołem polarnym, podbiegunowym, na brzegach Oceanu Lodowatego, gdzie temperatura, a był tam zimą, spadała do minus 50 i więcej stopni. A kolejnym faktem, który przemawia za tym, że jest orędownikiem lekarzy, ja bym powiedział może tak, wszystkich potrzebujących wiernych, którzy chorują, to, że przy jego grobie w Symferopolu do tej pory dokonują się uzdrowienia, cuda i wierni otrzymują łaskę nie tylko przy chorobie cielesnej, ale bardzo często przy różnego rodzaju chorobach duchowych. Szkoda tylko, że w Polsce ten święty jest tak mało znany.
A więc na pewno przyjazd tych relikwii spowoduje to, iż nasza wiedza troszeczkę w tym zakresie się poszerzy.
Mam nadzieję.
Ojcze, ja serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za przybliżenie nam sylwetki tak wielkiego świętego, hierarchy, świętego Łukasza, arcybiskupa Symferopola. Ale teraz pragnę was zapytać, w jaki sposób będą przebiegały uroczystości związane z pobytem relikwii świętego Łukasza Wojnojasienickiego na ziemi białostockiej. Czy możecie nam przybliżyć harmonogram?
Więc tak, relikwie przyjeżdżają do nas, do Białegostoku, 6 października. Naszą diecezję opuszczają 15 października. Pierwsze spotkanie relikwii to oczywiście Sobór Świętego Mikołaja. 6 października, to jest sobota, będziemy celebrowali całonocne czuwanie, a następnego dnia będą sprawowane 2 boskie liturgie. O 7:30, tak jak zawsze, i o 10:00. Relikwie odwiedzą oprócz Soboru Świętego Mikołaja jeszcze takie parafie białostockie jak Antoniuk, Nowe Miasto, Słoneczny Stok, Wygoda, Bacieczki i Zaścianki. Ale nie tylko w Białymstoku będziemy spotykać relikwie, również w klasztorach w Supraślu i w Zwierkach, a także w parafiach poza Białymstokiem, w Choroszczy i w Gródku. Udało się, mam nadzieję, zaproponować naszym wiernym dość szerokie spektrum, dość szeroki wachlarz spotkania ze świętym. Bo oprócz indywidualnej modlitwy przy relikwiach, która będzie możliwa w środę i w czwartek, 10 i 11 października, gdzie relikwie będą wystawione w nawie głównej soboru między godziną 10 a 16. Oprócz nabożeństw wspólnych, takich jak wieczernia, utrenia, całonocne czuwanie, boska liturgia, harmonogram uwzględnia tak zwaną agrypnię, czyli nocną boską liturgię, która rozpoczynać się będzie o godzinie 24. W wielu też parafiach będą celebrowane molebny i akatysty ku czci świętego Łukasza, arcybiskupa krymskiego. No i taką chyba dość ciekawą formą spotkania relikwii jest to, że moszczy świętego Łukasza niejako wzbogacą uroczystości świąt parafialnych. W parafii świętego Jana Teologa na Bacieczkach, to będzie poniedziałek i wtorek, całonocne czuwanie i boska liturgia oraz święto opieki Matki Bożej Pokrowa, gdzie całonocne czuwanie będzie celebrowane przy relikwiach w parafii Gródek, tam jest cmentarna kaplica pod wezwaniem właśnie Pokrowy, i w parafii Choroszcz, boska liturgia, która rozpocznie się o godzinie 10, a relikwie tam przybędą już na godzinę 9. Oczywiście ja rozumiem, że w tak krótkim czasie antenowym trudno będzie zapamiętać te wszystkie uroczystości związane z pobytem relikwii. Dlatego też, no cóż, proponuję, by szerszych informacji i program pobytu szukać w gablotach przy cerkwi. Oczywiście dzisiaj media są bardzo mocno rozwinięte, więc te młodsze pokolenie może znaleźć informacje o nabożeństwach w czasie pobytu relikwii na ziemi białostockiej na stronie internetowej cerkiew.pl, na stronie internetowej naszej diecezji białostocko-gdańskiej, a temu starszemu pokoleniu proponuję przegląd prawosławny, w którym to październikowym wydaniu będzie również szersza informacja na temat pobytu relikwii biskupa chirurga tu na naszym terenie. No i oczywiście Radio Ortodoksja, dzięki któremu teraz docieram do Państwa domów. A także mam nadzieję pojawi się ta informacja w telewizji, w naszych prawosławnych programach.
Ojcze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za przybliżenie sylwetki świętego Łukasza, arcybiskupa Symferopola, i za harmonogram, bogaty harmonogram, w którym to na pewno ze swojej strony oraz całej redakcji zachęcam do wzięcia udziału w tych uroczystościach. Gościem Radia Ortodoksja był ojciec Adam Sawicki, wikariusz prawosławnej parafii katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu, Ojcze, dziękuję serdecznie.
Sława o wieki.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.